Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, Kajetan Rajski. 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że przesłanka eugeniczna jest niezgodna z konstytucją, a więc nie można dokonywać aborcji ze względu na nieuleczalne wady płodu, a zatem szerokie rozszerzenie ochrony życia w naszej ojczyźnie, wielkie wydarzenie, spektakularny sukces środowisk pro-life, przede wszystkim jednej z najstarszych, jeśli nie najstarszej organizacji broniącej życie w naszej ojczyźnie, Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. I właśnie moimi Państwa gościem jest prezes stowarzyszenia, pan Wojciech Zięba. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, wielka radość w dzień wspomnienia święta świętego Jana Pawła II. Trybunał Konstytucyjny, 13 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego opowiedziało się za życiem. Jedna z trzech przesłanek aborcyjnych najczęściej wykorzystywania do zabijania dzieci nienarodzonych została usunięta z polskiego porządku prawnego. To także wielki sukces działalności środowisk pro-life, ale także modlitwy katolików, chrześcijan, ludzi, którzy opowiadają się za życiem.
Tak, Trybunał Świętoliturgiczny Świętego Jana Pawła II opowiedział się jednoznacznie za życiem. Potwierdził to, co zostało zapisane w Konstytucji w 1997 roku, Konstytucji podpisanej przez Aleksandra Kwaśniewskiego i to, co później postulował profesor Zoll w ramach Komisji Kodyfikacyjnych Zarządów Donalda Tuska, że Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawo do życia. To wielki sukces, który nie byłby możliwy bez potężnej pracy edukacyjnej i potężnej modlitwy. My w związku z tym, że uważamy, że Jan Paweł II jest największym obrońcą życia w dziejach świata, ogłosiliśmy nowennę za jego wstawiennictwem o odwagę i mądrość dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby ci podjęli wyrok chroniący życie. W tą modlitwę włączyło się ostrożnie licząc grubo ponad 100 tysięcy osób w Polsce. Chciałbym za tą modlitwę gorąco podziękować wszystkim słuchaczom Radia Maryja, którzy wiem, że bardzo licznie się modlili w tej sprawie. I Trybunał podjął właściwą decyzję. Miał odwagę i miał mądrość, żeby zakończyć rzeź nienarodzonych dzieci. Nie możemy jednak spocząć na laurach. To ja mówię jasno, wygraliśmy bitwę, ale jeszcze masę rzeczy do zrobienia przed nami.
O tym, co przed nami, jeszcze porozmawiamy w trakcie naszej audycji. Natomiast chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. Taki wątek może nieco prywatny. Mam nadzieję, że pan prezes nie będzie miał mi tego za złe. Ale wierzę głęboko, że ta zmiana również była za przyczyną, za wstawiennictwem pana ojca, świętej pamięci inżyniera Antoniego Zięby.
Tak, mój ojciec poświęcił życie praktycznie sprawie obrony życia. On przez ponad 40 lat prowadził potężną akcję edukacyjną. Zaczynał w okresie, kiedy nikt nie mówił o tym, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Mówiono wtedy, że to jest jakaś galaretka, że to jest jakiś twór. Kiedy on zaczynał i mówił o tym, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia i powinno być od tego momentu chronione, wiele osób po prostu się z niego śmiało. On był wytrwałym człowiekiem, postawił na edukację i postawił na modlitwę. Powołał krucjatę w obronie poczętych dzieci. W tej modlitwie modliło się ponad 100 tysięcy osób i ta modlitwa przyniosła i ta praca edukacyjna przyniosła pierwszy przełom cywilizacyjny, to jest ustawa z 1993 roku, kiedy zakazano aborcji z przyczyn społecznych, czyli wtedy, kiedy kobieta stwierdza, że nie chce mieć dziecka i postanawia go zabić. To zostało zmienione ustawą 1993 roku. Teraz Trybunał Konstytucyjny orzekł, że trzeba pójść dalej, dokonał kolejnego przełomu cywilizacyjnego, czyli rozszerzył tą prawną ochronę także o dzieci, u których podejrzewa się niepełnosprawność. My mamy w tej chwili takie bardzo jednostronny przekaz ze strony organizacji czy ludzi, którzy są za aborcją, że to nie jest człowiek, że będziemy zmuszać kobiety do rodzenia zdeformowanych płodów, że to jest piekło kobiet, że źle się stało. Trzeba powiedzieć, że na ponad 1000 aborcji dokonanych w 2019 roku 435 zostało dokonanych z powodu podejrzenia zespołu Downa u tych dzieci. Większość tych dzieci nie miała wad współistniejących, czy nie była podejrzewana o wady współistniejące, a zostały zgładzone. Często jest tak, że te diagnozy prenatalne się mylą. Często jest tak, że część tych dzieci pomimo swojego upośledzenia mogłoby normalnie funkcjonować, ale były skazywane na śmierć. Także no, ten werdykt Trybunału jest niezmiernie ważny i trzeba za niego dziękować Bogu.
A zatem przejdźmy do kwestii co dalej, bo cieszymy się oczywiście z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale mamy też świadomość, że to nie jest koniec walki o życie i starań o obronę dzieci nienarodzonych. Zacznijmy od tego, jaka jest reakcja polityków Zjednoczonej Prawicy. Większość, przytłaczająca większość polityków w sferze publicznej zadeklarowała, że jest bardzo zadowolona z tego wyroku, entuzjastyczne wypowiedzi niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski. Natomiast pojawiły się także pojedyncze głosy wśród polityków Zjednoczonej Prawicy, które mówią, że no jakby tak trochę sceptycznie podchodzą do tego wyroku i mówią, że teraz trzeba na gruncie ustawowym doprecyzować dotychczas istniejące przepisy, sugerują, że powinno się pójść w tę stronę, żeby uniemożliwić zabijanie dzieci z zespołem Downa, ale żeby jednak zezwolić na aborcję, kiedy płód, kiedy dziecko poczęte ma tak zwane wady letalne. I co pan na ten temat sądzi?
No, to jest zupełnie podejście niekonstytucyjne i sprzeczne z zdrowym rozsądkiem. Trybunał Konstytucyjny jasno powiedział, że każdy człowiek ma prawo do życia. Jeżeli życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to każde życie powinno być chronione. Tutaj pan prawdopodobnie nawiązuje do wypowiedzi pana Bolesława Piechy, który kilka dni temu powiedział, że próbować szukać jakiegoś konsensusu, szukać jakiegoś wyjścia, żeby tą przesłankę, jak on się wyraził, embriopatologiczną w jakiś sposób może ograniczyć, może dodefiniować. To jest zapowiedź łamania konstytucji, zapowiedź łamania programów partyjnych PiS-u z 2014 i 2019 roku i nie może być na to zgody. Pan poseł Piecha jeszcze podwójnie się skompromitował w swojej wypowiedzi. On był jednym z wnioskodawców do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niezgodności przesłanki eugenicznej z Konstytucją. W chwili, gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdził tę niezgodność, on w tej chwili zaczyna mówić o jakimś dodefiniowaniu, ograniczeniu tej przesłanki. No to czego on w końcu chce? Druga rzecz, to on w swojej wypowiedzi powiedział, że są pewne wady letalne, które absolutnie prowadzą do śmierci i które powinno to życie ludzkie zostać przerwane. I tutaj powiedział coś, co mnie osobiście oburzyło, ponieważ on wspomniał na przykład o dziecku, które urodzi się bez dwóch nerek. Ja mam syna niepełnosprawnego, kilka lat temu byłem z nim na oddziale nefrologii w jednym z krakowskich szpitali i spotkałem tam 4,5-latka, to chłopczyk, który był pełen życia, który biegał po oddziale i zachowywał się bardzo żwawo, który się właśnie urodził bez dwóch nerek. Po narodzeniu włączono mu terapię nerkozastępczą, gdy osiągnął wagę 8 kg, dokonano przeszczepu jednej nerki. Po tym przeszczepie już był wtedy, jak ja go poznałem, 3,5 roku. Funkcjonował, żył, był pełen życia. Natomiast poseł Piecha twierdzi, że taka przesłanka, że jak brak dwóch nerek, jest absolutnym wskazaniem dla aborcji i powinno się ją przerwać. To jest poplątanie pojęć i proponowanie czegoś, co jest sprzeczne z konstytucją i co będzie zaskarżone znowu do Trybunału. Skoro Rzeczpospolita Polska każdemu człowiekowi gwarantuje prawo do życia, to tą dyskusję mamy już za sobą. Nie możemy wprowadzać jakichś indeksów czy jakichś list, które powiedzą, kto się może narodzić, a kto nie, bo to będzie prowadzić do nadużyć. I będzie niekonstytucyjne.
Czy nie obawia się pan, że jednak to, co się dzieje obecnie na ulicach polskich miast, pewnie za chwileczkę o tym jeszcze porozmawiamy, czy nie doprowadzi jednak do tego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą się tej reakcji, dodajmy, nieznikomej części społeczeństwa, no ale jednak części społeczeństwa po prostu przestraszyć?
No, na pewno jest pewien lęk w środowiskach rządzących, ale no, zastanówmy się, jakie oni mają wyjście w tej chwili. No, moim zdaniem jedynie, co mogą w tej chwili zrobić, to mogą jedynie radykalnie zwiększyć pomoc dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. To powinno uspokoić nastroje społeczne, tylko nie mówię o symbolicznym zwiększeniu tej pomocy, dwu czy trzykrotnie. Mówię o zwiększeniu tej pomocy kilkunastokrotnie. Ja na swojego syna niepełnosprawnego dostaję co miesiąc zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł i 84 groszy. To jest pomoc państwa, którą ja dostaję na niepełnosprawne dziecko. To jest skandal. To w żaden sposób nie koresponduje z kosztami wychowania dziecka z niepełnosprawnością. To powinno być zmienione, powinien być uruchomiony program, który w znaczący sposób zwiększy tą pomoc. My postulujemy jako Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością o kwotę minimum 2000 zł miesięcznie oraz odblokowanie tak zwanego świadczenia pielęgnacyjnego, które pobierają opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, tak żeby mogli oni też podejmować pracę. To jest takie świadczenie, które wynosi w tej chwili około 1800 zł miesięcznie i ono przysługuje rodzicowi, który zaprzestanie pracy i zajmie się opieką nad dzieckiem. On nie może podejmować żadnej legalnej pracy. Ja ze swojego środowiska znam ludzi, którzy są bardzo wysoko wykształconymi specjalistami w swojej dziedzinie. To są ludzie po doktoratach, to są ludzie fotografowie, to są ludzie, w których państwo edukację zainwestowało ciężkie pieniądze i oni przez to, że pobierają to świadczenie, nie mogą wykonywać żadnej pracy nawet na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. To jest postulat, który musi zostać spełniony, czyli my postulujemy dwie rzeczy, zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego o kwotę minimum 2000 zł. Według naszych wyliczeń to było obciążenie około 5,5 miliarda złotych rocznie dla budżetu Rzeczpospolitej oraz wprowadzenie możliwości pracy dla opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rodzic zawsze będzie opiekunem, rodzic zawsze się będzie zajmował dzieckiem, jeżeli tego chce, jeżeli go nie odda do aborcji. Należy mu umożliwić zwiększenie wpływu do budżetu rodzinnego oraz zapewnienie godnej opieki. To są dwa postulaty, które muszą być spełnione bardzo szybko i mam nadzieję, że one w znaczący sposób wytłumią te nastroje społeczne, które część opinii publicznej bardzo gwałtownie manifestuje na ulicach.
Wydaje się, że jest jeszcze jedna konieczność doprecyzowania przepisów, to znaczy, żeby wprowadzić szeroką pomoc psychologiczną dla kobiet, które otrzymały informację, że ich dziecko ma jakieś choroby, nieodwracalne wady tego płodu nastąpiły, żeby taka kobieta miała wsparcie. Nie tylko, daj Boże, ze strony rodziny, ale czasem rodziny może nie być, czasem rodzina może mieć różne zdanie na ten temat. Konieczna jest wtedy także interwencja psychologa, no właśnie, co powinno zapewnić państwo.
Oczywiście, to jest konieczność wspierania hospicjów perinatalnych, psychologów, otoczenia tej rodziny opieką psychologiczną. To jest bardzo ważne, ale podstawowym czynnikiem, czego objawiają się rodziny, które wiedzą, że będą miały niepełnosprawne dziecko, jest to, że sobie nie poradzą finansowo. To, że przyjmą na świat dziecko, a następnie nie dostaną należytej opieki państwa. Czy braknie im na specjalistów, na rehabilitację, na sprzęt ortopedyczny? To są potężne koszty. Ja mierzę się z tym od kilku lat i jakby jestem świadom, że posiadając dziecko niepełnosprawne, ja muszę przedefiniować swoje życie, że muszę wziąć większość tego ciężaru na siebie, ale nie może być tak, że państwo im pomaga w zakresie kilku procent miesięcznie. To muszą być odwrócone proporcje. Państwo musi pokazać, że stoi po stronie rodzin, że stoi po stronie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących obywateli i zapewnić im należytą opiekę. Dlatego ja wzywam rządzących do ogłoszenia programu Niepełnosprawni Plus lub 2000 Plus i wprowadzenia tych dwóch postulatów w życie. Tylko realna, ja podkreślam, realna, nie bawmy się w jakieś tam statystyki, że zwiększymy pomoc dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. To musi być radykalne zwiększenie. Wtedy część tych przeciwników życia, tych ludzi, którzy w tej chwili domagają się aborcji dla zabójstwa dzieci podejrzanych o niepełnosprawność, zmieni zdanie i będzie część spokoju na ulicach. Oczywiście do części ludzi to nie trafi, bo nie oszukujmy się, że to jest tylko kwestia pomocy finansowej czy psychologicznej dla rodzin, dlatego ci ludzie wyszli na ulicę. Nie, część jest poddana pewnej manipulacji, część jest tych demonstracji po prostu antypisowskich, które wykorzystują każdy pretekst do zaatakowania rządu i koalicji. Ale zastanówmy się, co możemy zrobić i moim zdaniem pomoc materialna w tej chwili rodzinom z niepełnosprawnością jest kluczowym elementem do łagodzenia sporów społecznych.
No właśnie, wspomniał Pan o tym, co dzieje się w ostatnich dniach na ulicach polskich miast, szczególnie w niedzielę, kiedy doszło do wypisywania różnych haseł na kościołach, do wchodzenia do kościołów, między innymi do katedry w Poznaniu, do wydarzeń, które miały miejsce przed kościołem Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, ale także w mniejszych ośrodkach miejskich, w Otwocku, w Chrubieszowie, w Przeworsku dochodziło do podobnych zdarzeń. Z taką eskalacją nienawiści do ludzi wierzących, do Kościoła, do wiary katolickiej, no nie mieliśmy z takim czymś do czynienia już dawno.
No tak, to jest... No ja patrzę na te protesty i oceniam je bardzo negatywnie. Za chwilę dojdzie do jakichś ofiar na ulicach. Ktoś zostanie pobity, ktoś może zostanie zabity. Doszło do podpaleń przecież, profanacji świątyń. Ludzie, którzy krzyczą, którzy zachowują się w tak sposób agresywny, myślę, że już się sami pogubili. To nie jest żadna merytoryczna dyskusja. Ja przed chwilą mówiłem o pomocy materialnej dla tych rodzin z niepełnosprawnością. To jest konkretne rozwiązanie. My chcemy siąść do stołu, chcemy rozmawiać. Natomiast nie może być tak, że poprzez agresję, mieszanie pojęć, brak empatii dla osób już narodzonych z niepełnosprawnością, no próbujemy wywrzeć na władzy złamanie konstytucji i niepublikowanie na przykład wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest poziom po prostu do rozmowy. Ja nie wierzę, że wszyscy ci ludzie są źli. Ja myślę, że duża z nich część po prostu uległa retoryce zwolenników aborcji, którzy robią wszystko, żeby odczłowieczyć człowieka przed narodzeniem. Pokazują, że mówią, że to są zdeformowane płody, że mamy krew na rękach, że to jest piekło kobiet. Nie, ja mówię, zatrzymujemy zabijanie nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność. Takie mamy w tej chwili prawo. Super, zastanówmy się, co dalej zrobić. Jak pomóc tym rodzinom, tym, które się narodzą niepełnosprawne dzieci, jak im pomóc finansowo, psychologicznie, organizacyjnie, edukacyjnie, prawda? Tu też są potężne zaniedbania państwa, ale no, nie mordujmy ludzi. Nie może być tak, że odwołując się do symboli nazistowskich, no, żądamy złamania konstytucji, która była przyjęta przez Polaków w referendum w 1997 roku. Polacy opowiedzieli się, że chcą mieć zapis w Konstytucji 38, który mówi, że życie człowieka podlega prawnej ochronie, prawda? Skoro życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to od tego momentu powinno być bronione. Więc no, ta eskalacja nienawiści jest dla mnie przykra, ale z drugiej strony pokazuje, że rządzący muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i zapewnić rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi godne warunki życia.
Niezwykle smutne jest to, że dla młodych osób, nastolatków, dwudziestokilku, trzydziestoparolatków, tematem, który wyprowadza ich na ulicę i który ich najbardziej interesuje, jest tak zwane oczywiście prawo do aborcji. To pokazuje, że jednak no, w części oczywiście, ale jednak istotnej części społeczeństwa, młodych ludzi, zawiodło wychowanie katolickie, zawiodły próby pokazania im świata wartości, gdzie jednak w świecie popkultury, która dominuje wśród współczesnej młodzieży, no, w przytłaczającej większości promowane są antywzorce i promowane są zachowania, które nijak mają się do moralności, którą głosi Kościół katolicki. Niektórzy, mówiąc o tym, co się stało 22 października, o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mówią, że taki niejako przechył w jedną stronę będzie miał skutek wahadła, czyli że w momencie, w którym dojdzie do objęcia rządów, a prędzej czy później dojdzie, jeśli nie za 3 lata, to za 7 lat, no, za ileś lat na pewno środowiska liberalno-lewicowe dojdą do władzy. I to zaznaczmy mocno w tych kwestiach przesunięte na lewo. Platforma Obywatelska w roku obecnym to już nie jest Platforma Obywatelska 2007 czy 2008 roku. To już jednak jest partia, która coraz bardziej podąża ku ideom lewicowym. I wiele osób mówi, że wtedy skończy się coś takiego zupełnym zalegalizowaniem aborcji, wprowadzeniem jej na życzenie. W ten sposób próbują przestrzec środowiska konserwatywne, środowiska katolickie. Co by im pan odpowiedział?
No, że to są nie do końca realne szacunki. Po pierwsze, żeby w tej chwili zmienić prawo chroniące życie nienarodzonych dzieci, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć 2/3 głosów w parlamencie. To nie jest proste i myślę, że szybko do tego nie dojdzie, kiedy jakakolwiek partia czy zwolennicy aborcji zyskają 2/3 głosów w parlamencie. Więc to prawo wprowadzone w konstytucji, a potwierdzone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego w 1997 i obecnie w 22 października jest bardzo mocnym prawem. Ono nie jest zwykłą ustawą, którą można po prostu nowelizować zwykłą większością głosów, tylko wymaga 2/3 głosów w parlamencie, więc jakby to jest bardzo mocne zabezpieczenie prawa do życia. No jest pytanie teraz podstawowe, co my zrobimy, żeby ludzie nie chcieli dokonywać aborcji. No, nasze stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, stoi właśnie na stanowisku, że po pierwsze pozytywna edukacja pro-life. Musimy się ze swoim przekazem dostać do mediów publicznych, musimy się dostać do szkół, pokazać piękno nienarodzonego człowieka. Piękno tego, że człowiek z niepełnosprawnością jest człowiekiem, że ma prawo do życia, że można żyć, można czerpać satysfakcję, posiadając także chore dziecko. To jest trud. Ja widzę to każdego dnia, ale wielokrotnie mam łzy w oczach, gdy patrzę na swojego syna, który jest ciężko chory i który robi postępy i który w jakiś sposób idzie do przodu. Wiadomo, że to jest sinusoida, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale nigdy nie chciałbym mu odebrać życia. To jest, chcę walczyć prawie wszelkimi metodami, żeby był zdrowy, ale nie jest rozwiązaniem zakończenie jego życia. Tutaj jest kwestia właśnie edukacji, kwestia jest modlitwy ludzi wierzących, ponieważ dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc ja myślę, że na tym też trzeba bardzo mocno się opierać i ufać, że jednak nie dojdzie do tego przesilenia, żeby 2/3 parlamentu było w rękach zwolenników aborcji. No i apelować do mediów, abyśmy no, jako obrońcy życia mogli pokazać swoje argumenty. No, to, co jest takie dla nas też bolące, no, ja powołuję się bardzo często na wypowiedź pani Beaty Szydło, która wprowadzając program Za życiem, który jest dobrym programem, ale tak jak mówiła, to jest pierwszy krok i musi zostać rozszerzony, mówiła o zwiększeniu obecności tematów obrony życia w mediach publicznych. To było kilka lat temu, no i obrońcy życia jakoś się nie doczekali tej obecności w mediach publicznych. Temat jest jakby zamiatany pod dywan. Czyli albo postawimy na jakby zmianę cywilizacyjną i zaakceptujemy to jako ludzie, że każdy człowiek ma prawo do życia i trzeba to spróbować przekazać innym, albo będziemy się wtedy w przeciwnym wypadku no, plątać i mówić o prawach kobiet i domagać się zabójstwa narodzonych dzieci.
A zatem wiele jeszcze pracy przed środowiskami pro-life, ale póki co no, trzeba powiedzieć gratulujemy. Gratulujemy tylu lat intensywnej pracy w obronie nienarodzonych i tego, co stało się 22 października, czyli wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zdecydowanie rozszerzył ochronę życia nienarodzonych w naszej ojczyźnie. I cóż, i apel do rodziny Radia Maryja, aby mimo kończącego się października oczywiście kontynuować modlitwę różańcową w intencji obrony życia, w intencji również w intencji nieprzyjaciół, w intencji tych wszystkich, którzy z życiem walczą o nawrócenie, o to, aby ci ludzie dostrzegli w nienarodzonym człowieku, w terminach medycznych embrion, płód, dostrzegli faktycznie człowieka, który potrzebuje obrony, potrzebuje miłości, potrzebuje ciepła i potrzebuje tego, żeby móc się po prostu urodzić i być otoczonym miłością w czasie swojego życia, nawet jeśli to życie będzie trwało bardzo krótko. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!